Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór. Powracamy do naszego radiowego cyklu. Cyklu, w którym naszym wykładowcą jest ksiądz Piotr Mazurek, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże.
Niech będzie po francusku. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze.
Proszę księdza, w zasadzie mówiliśmy do tej pory o dwóch głównych postaciach dziejów apostolskich, czyli świętym Piotrze i świętym Pawle. Dwóch wiodących nie tylko w tym fragmencie Pisma Świętego, ale myślę, że również niezwykle znaczących postaciach, które wywierają swoje piętno na naszym Kościele, na początkach naszego Kościoła, wyznaczają pewne kierunki. Natomiast myślę, że już czas najwyższy przejść do samych dziejów apostolskich i będziemy dzisiaj, zaczniemy właściwie, a potem będziemy próbowali kontynuować opowieść właśnie o początkach naszego Kościoła. Zasadniczo dzieje apostolskie zaczynają się od dnia wniebowstąpienia, czyli generalnie od momentu, kiedy Jezus na Górze Oliwnej w towarzystwie swoich apostołów, 11 jeszcze wówczas apostołów, wstępuje do nieba. To jest taka oczywiście sytuacja, którą możemy nazwać, że Jezus, nie wiem, rozstaje się ze swoimi najbliższymi, kończy swoją ziemską działalność. W jaki sposób ksiądz by tutaj to zinterpretował?
Właśnie tutaj trzeba by rozpocząć od tego, co Łukasz napisał na początku Dziejów Apostolskich. Wspominaliśmy już kiedyś, że tytułował tą księgę do dostojnego Teofila, najprawdopodobniej dostojnika rzymskiego, lub pojawia się teza, że lekarze w tamtym czasie byli wielokrotnie niewolnikami. Być może Teofil był tym, który go z tej niewoli wykupił, który ofiarował mu wolność. Ale też moglibyśmy w jeszcze inny sposób odczytywać ten wstęp Teofila. To znaczy Theophilos, ktoś, kto jest przyjacielem Boga, więc teoretycznie możemy powiedzieć, że tą księgę Łukasz pisał do każdego, kto czuje się przyjacielem Boga, kto chce być z Bogiem w relacji, więc opowieść o działaniu Boga. Oczywiście to są różne formy interpretacji. I co zaznacza, że napisał właśnie pierwszą księgę, czyli Ewangelię, o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Wejdźmy na chwilę właśnie do końcówki Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy, że po zmartwychwstaniu, kiedy przez 40 dni objawiał się apostołom, ale nie był z nimi cały czas, czytamy, że wyprowadził ich w końcu poza mury, aż pod Betanię. Tam podniósł już ręce, błogosławił ich i właśnie wtedy, kiedy ich błogosławił, odłączył się od nich i zaczął się unosić ku niebu. Moi drodzy, w tamtych czasach było takie wrażenie, że ziemia jest płaska. Dopiero później czasy Kopernika, kiedy mowa o kulistej ziemi, o tym układzie heliocentrycznym, pokazują jej zupełnie inny kształt. I w takim rozumieniu być może trzeba było, żeby dokonało się to fizyczne rozstanie Jezusa i uczniów, jego apostołów, by mogła nastąpić pewna kontynuacja, bo wiemy, że Chrystus po zmartwychwstaniu był w ciele uwielbionym, czyli w ciele, które przenikało drzwi, choć też to wspominaliśmy, spożywał pokarmy, natomiast one nie spadały na ziemię. Czyli mówię, dla nas tajemnica tego ciała uwielbionego. Ale to, co powiedziałem, on nie był z nimi non-stop. On się im ukazywał, objawiał w różny sposób, bardzo szybko jakby przemieszczając się pomiędzy różnymi miejscami. Być może właśnie to jest podobne trochę do tego, co mówimy w przypadku Ojca Pia, daru bilokacji, bycie w dwóch miejscach jednocześnie. Właśnie to, co dla nas jest na razie tajemnicą, ale być może kiedyś będzie też naszym udziałem. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast obiecywał ducha, dlatego wyraźne i potrzebne było to rozstanie się z apostołami, jakby zakończenie tego czasu ziemskiego pobytu, wstąpienie właśnie do nieba, to co powiedziałem, było wrażenie płaskiej ziemi, więc za niebo uważano coś, co jest ponad chmurami. Dzisiaj, kiedy mamy satelity, wiemy, że nie chodzi o to, że niebo jest to coś ponad naszymi głowami, ileś kilometrów nad ziemią. Jest to po prostu zupełnie inny stan bycia, stan duchowy, stan dla ludzkiego oka niewidzialny. To nie chodzi o to, że Bóg jest w odległej galaktyce i nasze sądy tam nie dotrą. Zupełnie inny stan bycia. Natomiast Chrystus potwierdzał, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I w jaki sposób? No, dzisiaj jest przede wszystkim obecny w sakramentach, w swoim słowie, we wspólnocie Kościoła. Jest i działa również w mocy Ducha, którego zsyła na apostołów, ale o tym za chwilę.
Proszę księdza, w końcówce Ewangelii Łukasza mówi się o tym, że to miejsce wniebowstąpienia znajduje się niedaleko Betanii. Natomiast będąc w Jerozolimie, to jest w zasadzie bardziej już Góra Oliwna w kierunku Góry Skopus, a więc troszeczkę odwrotnym kierunku. Można mieć zatem takie wrażenie, że tutaj nie mamy dokładnie wskazanego miejsca.
Tak, po pierwsze zaznaczmy, że w ogóle pierwsze 15 rozdziałów, które Łukasz pisał, jest oparte na zasadzie świadectwa, które usłyszał od apostołów, bo Łukasz, jak wiemy, nie był naocznym świadkiem życia, działania Jezusa. Nie był tym, który towarzyszył Jezusowi w czasie ziemskiego pobytu. Łukasz jest poganinem, który przyjął wiarę w chrześcijaństwo, który zasłyszał o Jezusie i od Pawła apostoła, też od Piotra, od innych apostołów. Natomiast ważne jest to, że to, co zaznacza w ogóle we wstępie swojej Ewangelii, że bada wszystko dokładnie na podstawie źródeł, że zbiera te wszystkie fakty, które są mu dane, wtedy dostępne, żeby napisać dokładnie historię właśnie Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest dla nas ważne. Wiemy, że w innej Ewangelii synoptycznej jest mowa o tym, że ta droga na tą górę w niebo wstąpienia to była odległość drogi szabatowej. W Starym Testamencie było to około 200 łokci razy właśnie mniej więcej pół metra, czyli około 1000 metrów, około 1 kilometra, prawda? Mhm. Taka odległość drogi szabatowej, która była wtedy możliwa do przybycia dla Żydów, nie łamiąc prawa, czyli taką odległość mieli prawo odbyć. No, z tej perspektywy patrząc, to by się zgadzało. Dlaczego Łukasz tutaj wskazał na Betanię? Trudno powiedzieć, być może gdzieś tam to nie było dokładna informacja, może gdzieś źle zasłyszał, może niewłaściwie zrozumiał. W każdym razie mniejszym dla nas zdaje się, mniejszej rangi faktem, z którego miejsca dokładnie, natomiast wiemy, że nie mylą się apostołowie w tym, co mówią, że dokonał się akt wniebowstąpienia Pana Jezusa. I tutaj są absolutnie zgodni i myślę, że to jest w tym momencie dla nas najważniejsze.
Podkreślam ten moment tej Góry Oliwnej, dlatego że tak na dobrą sprawę, kiedy pojedziecie Państwo do Ziemi Świętej, jeśli będziecie mieli okazję, to zwrócicie Państwo uwagę, że tak na dobrą sprawę to ona jest jedną z tych najważniejszych wzgórz, gór, jeśli nie jednym z najważniejszych miejsc związanych z Jezusem. Tam dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy, bo praktycznie schodząc z Góry Oliwnej, możemy mówić po kolei o kolejnych miejscach związanych i z życiem Jezusa, i stworzeniem się nowego Kościoła. Bo tutaj jest i miejsce wniebowstąpienia, tu jest również miejsce złożenia do grobu, czy też symboliczny grób Maryi. Mamy też do czynienia z miejscem, z którego Jezus obserwuje Jerozolimę i wygłasza choćby nawet swoje kazanie o tym, jaka czeka ją przyszłość. To są miejsca również związane z cierpieniem przed męką pańską, czyli początkiem właśnie męki pańskiej i pojmania i tak dalej, i tak dalej. Tych miejsc jest całe mnóstwo. Stąd zresztą Jezus wkracza. No i tutaj się ma rozegrać ten koniec, bo to Góra Oliwna ma pęknąć na pół i z niej mają wypłynąć dwie rzeki na wschód i zachód. A więc tych miejsc czy też związków Góry Oliwnej z początkiem naszego Kościoła jest całe mnóstwo. Proszę księdza, ale teraz przejdźmy do tego momentu, który jest niezmiernie istotny dla późniejszych dziejów apostolskich, czyli moment, w którym uzupełniają swój skład. I teraz pytanie brzmi, czy musieli, czy rzeczywiście to jest tak ważna liczba 12 apostołów, że musieli uzupełnić skład po śmierci, po samobójstwie, zdradzie i samobójstwie Judasza o kolejnego?
Jak wiemy, lud Starego Testamentu i przełomu Starego i Nowego Testamentu to byli ludzie bardzo mocno związani z pewną tradycją, kulturą i dla nich pewna kwestia symboliki, liczb była bardzo ważna. tak jak siódemka oznaczała pełnię dóbr, pełnię błogosławieństwa, tak samo liczba 12 była ściśle kojarzona przez nich z 12 pokoleniami właśnie tego ludu, wybranego ludu Izraela. I skoro 12 wybrał Jezus, sądzę, że chcieli dopełnić, chcieli jakby właśnie wskazać tego następcę, aby w takim podstawowym składzie, wskazanym początkowo przez Jezusa, wyjść do świata i głosić Ewangelię. Zdaje się, że najbardziej właśnie prawdopodobną teorią jest to przywiązanie do znaczenia, do symboliki, która tutaj właśnie nawiązuje do czasów Starego Testamentu.
I tych 12 pokoleń Izraela, 12 plemion. Natomiast tutaj jednoznacznie otrzymujemy informację, że Judasz popełnia samobójstwo. Bo w Ewangeliach można co do tego jeszcze mieć wątpliwości. Niektórzy bibliści próbują stwierdzić, że tam nie ma wyraźnego odniesienia do samobójstwa. Tutaj Piotr dokładnie opowiada, co się stało z Judaszem. Myśmy już kiedyś wspominali troszeczkę i ksiądz opowiadał o Judaszu, więc może zostawmy już jego los. Natomiast też jest ważne miejsce, w którym Judasz popełnia samobójstwo. Miejsce, w którym właściwie do dzisiaj, tak na dobrą sprawę, rzeczywiście nic nie rośnie. Tam jest dalej śmietnik, wysypisko na terenie Jerozolimy. Czyli to pole krwi jak gdyby dalej funkcjonuje.
Zgadza się właśnie to. Jest nazywane Hakel Dymach, to znaczy właśnie pole krwi. Faktycznie jest tam świetnik, jest to bardzo dobrze widać, kiedy wejdziemy na, no, można powiedzieć, dachy, czy na sąsiednie uliczki, które terytorialnie znajdują się nieco wyżej niż tamto właśnie pole. Jest niezagospodarowane, być może że ze względu też na to, że jest uważane jako pole przeklęte, właśnie pole śmierci, pole, na którym została przelana krew i dlatego też z pewnych jakby uwarunkowań tego typu nie chce się tam wchodzić, budować i tak dalej. To tak jak no, w pewien sposób niewskazana jest budowa domów na współczesnych gdzieś tam cmentarzyskach, właśnie ze względu czy przez szacunek dla zmarłych, czy z drugiej strony no, na ewentualne przesądy czy obawy, że mogą później mieszkańcom tych domów grozić jakieś niebezpieczeństwa, nawiedzenia złych duchów, a o opętaniach miejsc wiemy, że takowe są, dlatego myślę, że jest to ze względu na to po prostu miejsce nieużytkowane aż do dzisiaj. Być może też właśnie na tą pamiątkę Judasza.
Proszę księdza, jednym z ważnych takich momentów tutaj w pierwszych dwóch rozdziałach to jest również informacja o tym, jak wyglądało życie codzienne tego naszego pierwszego kościoła. Natomiast zacznijmy od tego momentu właśnie powołania Macieja, dlatego że tu znajdujemy także opis, kto znajdował się właściwie u zalążka, kto był tym zaczynem kościoła, czyli opis nie tylko składu 11, ale również przypomnienie, że wśród nich znajdowała się Matka Jezusa, Maria. I oni znajdowali się w tym właściwie cały czas w wieczerniku.
Zgadza się. Być może to z Ewangelii Marka o tym się dowiadujemy, że Marek był synem zamożnej kobiety izraelskiej, Żydówki. I prawdopodobnie ona właśnie użyczała tego swego domu z tym pomieszczeniem na piętrze tego wieczernika właśnie na spotkania grona apostolskiego. Wiemy, że właśnie przy śmierci Jezus oddał, zawierzył, polecił swoją matkę Maryję Janowi, który, jak czytamy w tejże Ewangelii, wziął ją do siebie. W sensie wziął za nią odpowiedzialność. Stał się prawnie jakby jej synem. Można powiedzieć, Maria adoptowała Jana, Jan adoptował Marię. Było to bardzo uzasadnione, ponieważ wiemy, że kobieta izraelska, która była wdową, a najprawdopodobniej Józef już nie żył, która straciła syna, traciła jednocześnie status społeczny, można powiedzieć, była zepchnięta na margines, dlatego Jan bierze za nią odpowiedzialność. Być może dlatego razem z Janem jest wtedy w wieczerniku, no chociażby z tego faktu, że jako matka Jezusa miała prawo być z tymi, których on wybrał, ustanowił, z którymi, którym przekazał swoją ostatnią wolę właśnie ogłoszenia Ewangelii w całym świecie. Więc myślę, że nie ma się tu czemu dziwić.
Jest też w tym taki maleńki wtrend, który dużo wzbudza sensacji, jak to zwykle bywa, bowiem jest napisane, że z Marią, Matką Jezusa i braćmi Jego. Jest to interpretowane wprost, jakby mówiono o tym, że są to bracia bezpośrednio Jezusa. Czy można byłoby tak interpretować w ogóle takie, czy też raczej będziemy się skłaniać do tego, że bracia, sformułowanie bracia jest używane w tamtym czasie do również dalszej rodziny.
Zgadza się właśnie. W innych tłumaczeniach, bardziej współczesnych, mamy już oddane to słowo wyrażeniem znajdowali się tam z Maryją, Matką Jezusa i z Jego krewnymi. I to jest dla nas właściwe, bardziej lepsze rozumienie. Rodzina w Starym Testamencie bardzo szeroko była traktowana jako bliscy. Zobaczmy, my też na przykład używamy wielokrotnie, mówiąc o naszej rodzinie, mój brat, moja siostra, mówiąc czasami o braciach czy siostrach ciotecznych. Ja na przykład tak w swojej rodzinie mam do dziś, kiedy mówię o jakimś moim bracie czy siostrze ciotecznej, mój brat, nie znaczy rodzony, cioteczny, ale ktoś, kto jest mi bliski, ktoś, kto pochodzi z mojej rodziny, z kim mam wspólną historię, jakieś wspólne więzy krwi, chociażby poprzez pochodzenie od wspólnych dziadków. I tak właśnie to należy rozumieć i interpretować. Zatem nie jest to rodzeństwo Jezusa, ale Jego bracia cioteczni i chociażby właśnie jednym z nich jest Jakub, który stał się, jak wiemy później, właśnie biskupem kościoła w Jerozolimie. Zatem chodzi o dalszych krewnych, a nie o rodzeństwo w pierwszej linii.
Losowanie, czy też w ogóle cała sytuacja podkreśla prymat Piotra. I tutaj nikt nie ma wątpliwości, że on z naznaczenia i wyznaczenia Jezusa jest jak gdyby głową, szefem wszystkich, bo to on właściwie z jednej strony i prowadzi modlitwę, a z drugiej strony jemu przedstawionych jest dwóch kandydatów. Barsaba, zwany Justus, i Maciej.
Tak jest. I Piotr podkreśla, że trzeba, aby tym następcą po Judaszu był ktoś, kto przede wszystkim towarzyszył Jezusowi, kto z nimi chodził, kto znał jego historię, kto patrzył na to, co Jezus czynił. A wiemy, że to grono 12 było najbliższe. Wiemy, że też czasami spośród grona 12 Jezus w szczególne momenty zabierał tylko trzech uczniów. Natomiast nie znaczy, że w ogóle za Jezusem jako mistrzem nie chodziła większa rzesza uczniów. Gdzieś w międzyczasie w Ewangelii mamy podane, że było, że Jezus rozesłał 72 swoich uczniów po dwóch. Być może właśnie w tym gronie znajdował się owy Maciej, który towarzyszył też Jezusowi poprzez inne momenty jego życia, działalności, który przyglądał się jego osobie. Wiemy, że Izraelici, młodzi mężczyźni, mieli taką wskazówkę, żeby znaleźć dla siebie swojego mistrza, swojego nauczyciela, tego, przy którym jakby chcą dalej zdobywać, powiedzmy, tą wiedzę religijną, rozwijać się duchowo, mieć takiego swojego duchowego przewodnika, za którym chodzili, z kim byli związani. Maciej należał do tego grona. Piotr wskazuje, że dobrze by było, żeby właśnie to był ktoś, kto towarzyszył, kto był świadkiem wydarzeń, czyli nie ktoś, kto tylko słyszał o Jezusie, ale ktoś, kto faktycznie patrzył na jego dzieła, słuchał jego mów, był przy nim w jakiś sposób blisko, może nie tak blisko jak apostołowie, ale oglądał jego działanie, jego sposób życia, bycia, jego mowy, i dlatego pojawiła się propozycja, żeby ktoś z takich właśnie uczniów zajął miejsce Macieja. Jak wiemy, odbyło się losowanie pomiędzy tymi dwoma i tu warto dodać, w jaki sposób odbywały się tego typu losowania w Starym Testamencie, powiedzmy na przełomie tak Starego Nowego Testamentu. Otóż zwykle podpisywano kamyki, to znaczy na kamykach wyryto imiona i wrzucano te kamyki do jakiegoś dzbanka, takiego pojemnika glinianego, i potrząsano tymże naczyniem do czasu, aż któryś kamień z niego wyskoczy. I na tej podstawie odbywało się losowanie. Sądzono, że właśnie to jest przejaw woli Bożej. Tego typu sytuacje mieliśmy właśnie w sytuacji losowania, kiedy to Zachariasz, oddział Zachariasza, miał pełnić właśnie służbę w świątyni. Odbywało się to właśnie na drodze losowania.
Thank you.
Proszę księdza, przejdźmy teraz do momentu zesłania Ducha Świętego. Bardzo barwny opis samego momentu tego wydarzenia. Z jednej strony rzecz dzieje się znowu w wieczerniku, zgromadzeni są wszyscy, ale jest, właśnie chciałbym zapytać, jak to ksiądz odbiera, jak ksiądz jest stara sobie się odtworzyć ten sam moment zesłania Ducha Świętego. To nie odbywa się w sposób jakiś taki nagły, natchniony, a natomiast towarzyszy temu i głos, i jakieś wydarzenia. No wszystko po to, żeby jakoś to mimo wszystko zmaterializować, to wydarzenie.
Tak. Człowiek jest takim stworzeniem, które potrzebuje czasami namacalnego dowodu, dotknięcia czegoś, zobaczenia czegoś, żeby w pewne sprawy uwierzyć. I być może dlatego właśnie nad zgromadzonymi apostołami i Maryją pojawiły się, jak czytamy, języki jakby z ognia. Była to właśnie ta zmaterializowana forma oznaczająca właśnie obecność Boga w tym gronie, obecność Boga zstępującego, udzielającego się, Boga, który wyraża się w natchnieniu apostołów Duchem Świętym, tak jak Duchem Świętym został natchniony Jezus podczas swojego chrztu. Wtedy tam nad Jezusem, jak czytamy w Ewangelii, pojawił się duch w postaci gołębicy. Ale wiemy też, że jeszcze innym symbolem materialnym, chrzcielnym obecności działania Bożego Ducha jest woda. I ewentualnie kolejny znak, jeszcze bardziej starotestamentalny, no to właśnie namaszczenie olejem, czyli oliwa, olej święty, służący do namaszczenia, do pomazania, stąd Chrystus jako namaszczony pomazaniec, Mesjasz. W tej opcji spotykamy języki z ognia, ale wszystkie te elementy, oliwa, woda, ogień, gołębica, są symbolami Ducha Świętego, właśnie tymi widocznymi dla ludzkiego oka, natomiast one są tylko symbolem obecności działania Boga, ale wskazują na bardzo takie wewnętrzne udzielenie się Boga człowiekowi, bo później jest to bardzo widoczne w tym, co czytamy, że wszyscy napełnieni Duchem Świętym, można powiedzieć, natchnieni mocą, odwagą, bo Duch jest tym, który daje odwagi i mocy do tego, żeby świadczyć o Jezusie. Kto, można powiedzieć, nie ma w sobie ducha, może się, nawet będąc chrześcijaninem, może się lękać i wyjść. Zobaczmy, że gdybyśmy poprosili parafian obecnych w kościele, żeby wyszli na ulicę, zaczęli głosić, może żeby zrobili sobie taką, w cudzysłowie, kolędę po blokach, żeby porozmawiać o Chrystusie, niewielu by tej inicjatywy się podjęło, bo mimo iż może osobiście wierzymy w Jezusa Chrystusa, wielu z nas bałoby się wyjść o Chrystusie, rozmawiać, mówić, głosić Go, świadczyć o Nim. Być może w nas jest ciągle za mało obecności Ducha. Zobaczmy, Jan Paweł II nawiązywał do tego, że codziennie modlił się do Ducha Świętego, zresztą nawet przy swojej śmierci prosił, żeby tą codzienną modlitwę, której nauczył się w dzieciństwie od Ducha, przy Nim odmawiano, żeby był Nim natchniony, napełniony, żeby działał w mocy tego Ducha, nie w swoich tylko ludzkich przemyśleniach, ludzkiej mądrości, choć jako człowiek był wykształcony, ale właśnie w mocy Ducha. I tutaj spotykamy prostych apostołów, prostych ludzi, można powiedzieć niekoniecznie wykształconych, Natomiast po udzieleniu im się daru ducha wychodzą, ich serca są napełnione odwagą, mocą, wychodzą i głoszą Jezusa. W jaki sposób ryzykowali życiem? Bo wiemy, że chwilę wcześniej zamykali się w wieczorniku z obawy przed Żydami, żeby nie zostać zamkniętymi, oskarżonymi, być może zabitymi, ze względu na to, co próbowali głosić w zmartwychwstanie. Napełnieni mocą ducha wychodzą i świadczą o tym, że Jezus żyje, działa, że wzywa do nawrócenia, że chce się udzielać ludziom. I myślę, że to jest dla nas bardzo ważne.
Wyobrażę sobie, ksiądz, taką sytuację, że właśnie, że wychodzimy po mszy świętej i właśnie idziemy nauczać tych, którzy do kościoła nie trafili. Ja sobie tak wyobraziłem, jak ksiądz opowiadał dosyć plastycznie tą sytuację. Powiem szczerze, że oczywiście byłoby to piękne, niemalże alegoryczne, ale przyznając, że trudne do wyobrażenia w współczesnym świecie.
Powiem tak, kiedy byłem jeszcze w Warszawie na studiach, ksiądz biskup jeszcze wtedy Kiernikowski prosił, żebym uczestniczył w spotkaniach drogi katechumenalnej na Marysinie, akurat po sąsiedzku, bo mieszkałem w Warszawie Wesołej. I właśnie po świętach zmartwychwstania, czymś naturalnym dla ruchu katechumenalnego, było wychodzenie na osiedla międzybloki w Warszawie, chociażby na Marysinie, rozstawienie sprzętu, zgromadzenie się, wspólna modlitwa, śpiewy, czytanie Pisma Świętego. Wtedy mnie zapraszano też, żeby ksiądz razem z nimi był obecny, żeby przeczytał Ewangelię, żeby powiedzieć jakieś takie właśnie krótkie słowo w formie ala kazania, homilii, w nawiązaniu do tego, co mówiłem w kościele. I przyznam się, bez bicia, że miałem taki dreszczyk emocji, trochę lęku, nie? Jak to gdzieś na osiedlu między blokami, co ci ludzie sobie o nas pomyślą, co powiedzą.
Żeście się napili młodego wina.
No
bo tak samo Żydzi przyjęli.
Boże, tak.
Przyjęli apostołów, więc po prostu myślę, że reakcja byłaby identyczna.
Być może. I teraz jeszcze wrócę do tej sytuacji. Z jednej strony była obawa i lęk, nie? Jak zostaniemy odebrani? Ale wrażenia są bardzo pozytywne. I powiem tak, szkoda, że takich działań jest dzisiaj bardzo mało. Jesteśmy świeżo po kolędzie, chociażby tu właśnie w parafii świętego Józefa w Siedlcach. I moi drodzy, nie oszukujmy się. Są rodziny, miejsca, gdzie jest bardzo miło, sympatycznie, gdzie mamy do czynienia z praktykującymi, ale spotykamy również bloki, miejsca, które spokojnie możemy nazwać współczesnymi slumsami. Nie chodzi tylko o poziom materialny tych ludzi, bo czasami jest bardzo biednie, ubogo, aż się serce kraja, ale możemy też śmiało mówić o duchowym ubóstwie, o ludziach, którzy po prostu nie są związani z Kościołem, z sakramentami, nie chodzą do Kościoła, ludzi młodych. No osobiście spotkałem, tak? Młodych, którzy chodzą, palą, najprawdopodobniej to nie są papierosy, tylko coś mocniejszego. Ludzie obojętni na Kościół, na sprawy życia duchowego. I zdaje się, że właśnie do takich miejsc trzeba docierać. I kiedy myślę sobie właśnie o tym zaproszeniu papieża Franciszka, żeby wyjść z tych naszych pozamykanych trochę kościołów właśnie do ludzi biednych, ubogich, opuszczonych, zostawionych samym sobie, wielokrotnie też bez opieki duszpasterskiej, bo nie ukrywajmy, dla księży nie jest miłe chodzenie w takie miejsca. Dla nikogo z nas pewnie nie jest miłe. Ale chyba zdaje się, że trzeba nam właśnie, kiedy mowa o tej nowej ewangelizacji, docierać też do tych ludzi i właśnie tam głosić, świadczyć, tam mówić przykładem swojego życia, nie? Bo oni może nie tyle potrzebują takiego nauczania teologicznego, bo na tym etapie nie są w stanie go przyjąć, ale potrzebują świadectwa naszego życia, naszej otwartości, po prostu bycia z nimi, mówienia, może czasami pierwszej pomocy, chociażby w tych uczynkach miłosiernych względem duszy i ciała, o których w tym roku miłosierdzia słyszymy, do których papież zachęca. Ja zachęcam z tej strony i z tego miejsca, żebyście, znając takie miejsca w swoim środowisku, postarali się tam być tymi, którzy wyjdą i głoszą. Raczej w naszych językach narodowych, nie musimy mówić obcymi językami, ale właśnie przede wszystkim to będzie język miłości. I do tego jeszcze pozwolę sobie trochę nawiązać, bo tu słyszymy, że apostołowie właśnie natchnieni duchem mówili różnymi językami. Słyszymy, że w tym czasie w Jerozolimie przybywali ludzie różnych narodowości. I Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Cyreny, Rzymu i tak dalej. Kretańczycy, Arabowie. Słyszymy że oni przyjmują tę naukę Bożą w swoich własnych językach. I tu zrodziło się pytanie, czy apostołowie faktycznie nauczali aż w tylu różnych językach świata, natchnieni duchem, czy bardziej należy interpretować to, że ci, którzy przychodzili do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy, na święto tygodni, żeby podziękować Bogu za dary, plony ziemi, które zebrali, przybyli tam jako ci, którzy są wyznawcami religii izraelskiej, religii żydowskiej, a więc należy się spodziewać, że oni rozumieli dwa podstawowe języki, czyli właśnie hebrajski i aramejski. I być może apostołowie w tych dwóch językach głosili. Natomiast, może tak, czynili to w taki sposób, który był dla nich zrozumiały.
Ewentualnie nauka, którą głosili, była tak uniwersalna, tak prosta, tak odświeżająca, że docierała do wszystkich.
Zgadza się. To tak jak mówię, po zbyt trudnym teologicznym kazaniu możemy wyjść z kościoła, no ale pięknie ksiądz mówi o czym, nie wiem, nie rozumiem. No? Tak samo oni, nie? Ich mowa mogła być tak przekonująca, być może nawet trochę tak emocjonalna, ale docierająca do serca, taka wprost. I myślę, że w jaki sposób też w ten sposób możemy to interpretować.
Na dzisiaj to niestety już wszystko. Serdecznie Państwa zapraszamy na lutowe spotkanie z księdzem Piotrem Mazurkiem, diecezjalnym moderatorem dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Dziękuję serdecznie księdzu. Wszystkiego dobrego życzymy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.